Zaczynamy gry polityczne. Będziemy mówić o reformie ministra, wicepremiera Gowina. Dzisiaj otwiera sporo tych akademickich miejsc. Mówię tutaj o kolejnym roku studiów, ale porozmawiamy sobie też o tym, co dalej z polską sceną polityczną. Wicepremier Jarosław Gowin przygotowuje się do nowej formacji. Protestują lekarze rezydenci, administracja sądowa, czyli budżetówka idzie po pieniądze. Porozmawiamy też o wizycie przedstawicieli FAO w Puszczy Białowieskiej. A w grach politycznych posłowie Dariusz Piątkowski z Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry, witam serdecznie.
I Krzysztof Truskolaski z Nowoczesnej, witamy.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
No to zaczniemy od nowej partii, która zapowiedziana jest na 4 listopada, że pojawi się na naszej scenie politycznej. Czy Prawo i Sprawiedliwość obawia się, czy może cieszy się z tego, że w ramach Zjednoczonej Prawicy pojawi się jakieś nowe ugrupowanie?
Nie wiem, czy określenie nowa partia tutaj jest dobre. Myślę, że raczej należałoby użyć jakiegoś określenia o poszerzeniu partii Razem, partii Jarosława Gowina,
ale która tworzy Zjednoczone. Ale chyba jeszcze nie wiadomo, jak będzie się nazywać, co?
Oni myślą chyba o zmianie nazwy. Na razie utrzymują to w tajemnicy. Twierdzą, że inna z partii politycznych, która działa na naszej scenie politycznej, nazywa się podobnie i to czasami ludzie i dziennikarze mylą. Stąd chcą uzyskać jednoznaczną nazwę. Być może rzeczywiście na początku listopada tę nazwę zmienią, ale mają do tego prawo. Są niezależnym bytem politycznym. Tworzą wspólnie z Prawem i Sprawiedliwością, przepraszam, oraz Solidarną Polską rząd Zjednoczonej Prawicy. Mają oczywiście prawo do tego, aby w ramach działalności swojej partii próbować dokoptowywać czy prosić o współpracę kolejne środowiska. Jeżeli tak się stanie na początku listopada, my możemy być tylko zadowoleni, bo przecież trzeba pamiętać, że nie zagospodarowujemy w tej chwili całej sceny politycznej. Jeżeli nowe środowiska chcą się dołączyć do którejś z partii tworzących czy popierających obecny rząd, z naszego punktu widzenia tym lepiej.
Pan myśli, że może w Polsce rządzić taka wielka koalicja, jaka przez wiele lat rządziła w Niemczech, albo na przykład taka, która się teraz szykuje w Austrii?
Dałby Bóg dla Polski. Myślę, że byłoby to korzystne. Rządy chadecji w Niemczech były bardzo korzystne dla tego kraju. My możemy spełnić podobną rolę.
Panie pośle, pan poseł Krzysztof Truskolaski. A co na to opozycja? Totalna, jak mówią?
Nie jesteśmy totalną opozycją. Tak, może niektórzy tak mówią. Zresztą to Platforma nazwała się mianem opozycji totalnej. Nowoczesna mówiła zawsze, że no, chce być tą opozycją konstruktywną. Chociaż wiadomo, że nie zawsze wychodzi, tak? Bo przy takich rządach Prawa i Sprawiedliwości, czasami
mamy problem się z odmianą.
Czasami ten opór trzeba stawiać. Jeżeli chodzi o nową partię pana premiera Gowina, no to z tego co wiem, to już miała się pojawić nowa nazwa i nowa partia. Chyba się pan premier Gowin jeszcze z tym nie wyrobił i przełożył te rozpoczęcie na listopad. Zobaczymy, co to będzie, ale nie łudźmy się, że to będą duże zmiany. Chciałbym przypomnieć, że pan Gowin już był w kilku partiach, był w Platformie Obywatelskiej, jest w Polsce Polska Razem, tak? Co chyba tak się ta
partia właśnie
nazywa?
Czyli warto zmienić nazwę.
Jest w klubie Prawa i Sprawiedliwości w parlamencie, no więc tutaj dużo się nie zmieni. Wydaje mi się, że ta zmiana nazwy jest tylko po to i zmiana podobno partii, aby przyjąć nowe osoby.
Osób nie było problemu nigdy.
Jedna z posłanek była posłanka Kukiz 15. Wydaje mi się, że chce do tego ugrupowania dołączyć, a miały być 3 posłanki, ale niestety 2 skorzystały z okazji i poszły do PiS-u. Tutaj jest taka mała wojenka o te posłanki między panem premierem Gowinem a Prawem i Sprawiedliwością, bo z tego, co słyszeliśmy z doniesień medialnych, to te 3 panie miały dołączyć do partii Gowina, ale okazuje się, że 2 panie już poszły do PiS-u. Nie spodziewałbym się dużych zmian. Chciałbym przypomnieć, że partia pana premiera Gowina no, jest w jednym klubie z Prawem i Sprawiedliwością i tak naprawdę to Prawo i Sprawiedliwość mówi, co na naszej scenie politycznej ma się dalej dziać.
A co będzie się działo, panie pośle? Pan poseł Dariusz Piątkowski na naszej scenie politycznej mówi się o tym, że trzeba będzie zmienić ordynację wyborczą. Czy można zmienić ordynację wyborczą, że te przymiarki przed wyborami samorządowymi, chociaż jeszcze niepewne, ale już się powoli konstytuują i chociażby wspólne listy wyborcze. Zaraz o to zapytam również posła Truskolaskiego, ale pytanie teraz, no, wybór kandydatów nigdy łatwą sprawą dla partii politycznej nie był.
Politycznie na pewno będzie działo się głównie wokół reformy wymiaru sprawiedliwości. Czekamy już na ostateczne propozycje ustaw proponowanych przez pana prezydenta Andrzeja Dudę i wokół tego przez najbliższe tygodnie myślę, że ta główna dysputa polityczna będzie się koncentrowała. Jeśli chodzi o ordynację wyborczą do samorządu, bo o nią pan pytał, na pewno będziemy zgłaszali poprawki, które próbowaliśmy zgłosić w poprzedniej kadencji, które służą temu, aby wybory były przeprowadzone w sposób rzetelny, uczciwy i aby nie budziły żadnych wątpliwości. Stąd na pewno pojawią się tam te elementy, o których mówiliśmy, jak przezroczyste urny wyborcze, możliwość transmisji internetowej z lokalu wyborczego, być może wprowadzenie dwóch komisji wyborczych, jedna, która by zbierała głosy, druga, która by liczyła, jakaś większa niezależność od samorządu terytorialnego, który sam sobie organizuje w dużej mierze wybory. Myśli się też o przywróceniu proporcjonalności w mniejszych gminach, tam gdzie Platforma z PSL-em wprowadziły wybory większościowe, czyli takie, które eliminują ogromną część wyborców. I to są zmiany, o których prawdopodobnie będziemy rozmawiali za 2-3 miesiące, tak aby wybory samorządowe odbyły się już według tych zasad, które nie budzą żadnych wątpliwości. Jeśli chodzi o samych kandydatów, to pewnie dopiero będziemy ich znali za kilka miesięcy. W tej chwili na pewno oczywiście trwają przedbiegi, pojawiają się różne pomysły, kto miałby gdzie startować, ale ostatecznie listy zawsze kształtują się tuż przed wyborami.
Wicepremier Gowin, wspomniany już dziś, mówił o tym, że do sejmików województw i do dużych miast Zjednoczona Prawica pod takim właśnie szyldem będzie szła.
Nie wiem, czy to będzie szyld Zjednoczonej Prawicy, czy Prawa i Sprawiedliwości, czy sprawa chyba jeszcze nie jest rozstrzygnięta. Wydaje mi się natomiast czymś naturalnym, że także i kandydaci czy Solidarnej Polski, czy Polski Razem, czy tej partii, jak ona się będzie w przyszłości nazywała, będą startowali z jednych list i jakieś porozumienie ogólnopolskie prawdopodobnie w tej sprawie będzie.
No czyż będzie nam się szykował dualizm partyjny, dwupartyjny system, to zobaczymy. To wszystko zależy w związku z tym od tego, czy Nowoczesna z Platformą, z PSL-em będą mieli też swoje listy wyborcze.
Wydaje mi się, że wspólne. Dualizmu na pewno nie będzie. My od początku tej kadencji powtarzamy, że wybory samorządowe będą zależały od tego, jakie reguły gry nada nam Prawo i Sprawiedliwość. No bo tak jak pan poseł wspomniał, szykują się zmiany w ordynacji wyborczej. Nie wiadomo jeszcze, jakie to będą zmiany, bo tak naprawdę dowiemy się, jakie to będą zmiany, jak pokaże się nowa ustawa. Posłowie Prawa i Sprawiedliwości często dużo mówią o tej ustawie o ordynacji wyborczej, tylko tak naprawdę konkretów jeszcze nie znamy. No, panie pośle, 2-3 miesiące, tak? Z tego, co pan mówi?
Tak mi się wydaje, aczkolwiek to nie ja tworzę te projekty ustaw i na pewno znajdą się tam te elementy, o których mówiłem, dotyczące uczciwości przeprowadzonych wyborów i to mogę zagwarantować, że znajdzie się w projekcie ustawy. Pojawią się być może jakieś inne elementy, ale dziś nie jestem w stanie powiedzieć, czy tak będzie.
Ja akurat nie uważam, żeby w Polsce wybory były fałszowane, więc...
Ja przypomnę, że poprzednie wybory samorządowe zostawiały jednak sporo wątpliwości. Książeczka i cuda z wynikami niektórych partii wyborczych spowodowały, że były jednak wątpliwości co do tego, czy one do końca uczciwie były przeprowadzone. Chcąc uniknąć tego typu wątpliwości, staramy się doprowadzić do tego, aby te wybory były jak najbardziej przejrzyste, aby nikt nie miał wątpliwości, że one są przeprowadzone uczciwie.
Tak, to takie same możemy argumenty zastosować do wyborów parlamentarnych ostatnich, więc tutaj...
Ale przepraszam, tam były jakieś poważne wątpliwości, bo nie zauważyłem.
Ale PKW jakoś nie, czy Sąd Najwyższy nie podważyło tych argumentów.
Ani w jednym, ani w drugim
Więc samorządy działają już od 3 lat i uważam, że te wybory, które odbyły się 3 lata temu, nie były sfałszowane, tylko tak chcieli wyborcy. Tak, co do książeczki, oczywiście tutaj mogę się zgodzić, że książeczka to nie jest najlepszy najlepszy pomysł.
PKW tym się zajmowało i chyba ostatecznie i tak skończymy na książeczce, ale może będą bardziej czytelne instrukcje ze strony Państwowej Komisji Wyborczej, tak aby nikt z wyborców nie miał wątpliwości, że powinien zaznaczać jednego tylko kandydata, a nie na każdej stronie czy na każdej liście, bo poprzednie instrukcje zamieszczane przez Państwową Komisję Wyborczą były niejednoznaczne w tej sprawie i one być może także wpłynęły na to, że sporo głosów było nieważnych, a więc i także, że te wyniki były, mówiąc delikatnie, specyficzne.
Kiedyś jedna z partii wyborczych proponowała, aby to było koło i partie były wpisywane jak w kole, tylko że wtedy liderzy partyjni straciliby swoje pierwsze pozycje tak naprawdę, bo każdy by był na równi. Więc no, na pewno
czyli koło nie wyjdzie, to już wiadomo.
Tak, liderzy partyjni na pewno na to się...
Raczej wrócimy chyba do książeczki, tak przynajmniej ostatnie komunikaty Państwowej Komisji Wyborczej wskazują.
Ale jeżeli chodzi o zjednoczoną opozycję, bo ten wątek chciałbym jeszcze dokończyć, to oczywiście rozważamy taką ewentualność, tylko od razu mówimy, że skrajne opcje odrzucamy. Odrzucamy partię Razem i odrzucamy Kukiz 15, który w wielu głosowaniach głosuje tak jak Prawo i Sprawiedliwość. No, głównie chcemy się skupić na tych siłach, które są teraz w parlamencie i są, są rzeczywistą opozycją. Czekamy na ordynację wyborczą, bo może się okazać za chwilę, że nie będziemy mieć drugiej tury wyborów prezydenckich. I wtedy nie ma innego wyjścia. W dużych miastach będziemy musieli się zjednoczyć, aby wygrać wybory prezydenckie.
No to przejdźmy teraz do tak, za co Państwa bardzo przepraszam, niezgrabnie zapowiedziana i przeze mnie na początku wizyty wicepremiera Jarosława Gowina, ale proszę mi wierzyć, chciałem podjąć naszych gości wodą, a w związku z tym w ostatniej chwili dopadłem do mikrofonu. Reforma szkolnictwa wyższego to jest jeden temat, drugi temat, bo to wszystko w tym czasie się odbywa. Dzień nauczyciela, więc jakby dwa stopnie tego naszego kształcenia, o które ciągle jest walka i które ciągle wymaga reformowania. Czy to kiedyś się skończy?
Dziś warto byłoby przede wszystkim podziękować nauczycielom za ich trudną pracę, która jest bardzo ważna dla Polski, dla bardzo wielu z nas, bo to oni przecież mają współudział w wychowaniu i kształceniu naszych dzieci czy wnuków. Gdy szukamy nauczyciela dla swego dziecka, dla swego wnuka, to chcemy, żeby to był nauczyciel najwspanialszy, który ma mnóstwo wiedzy, dużo empatii, sympatii, jest dobry, wybacza. A jednocześnie, gdy zaczynamy mówić o warunkach pracy, to okazuje się, że nie zawsze już o tym pamiętamy i czasami narzekamy, że nauczyciel za dużo zarabia, ma za dużo wolnego i tak dalej.
Nauczyciel
tak dalej.
Myśli zupełnie co innego.
A nauczyciel wcale tak nie myśli. Ja sam ponad 20 lat pracowałem w szkole i wiem, że praca jest naprawdę wyczerpująca także i psychicznie i fizycznie. I potrzebujemy tego odpoczynku, aby dojść do siebie po tych 10 miesiącach pracy, tak aby z nowymi siłami znowu być tym empatycznym, sympatycznym, dobrze przygotowanym.
Słyszałem taką wypowiedź jednej z pani nauczycielek, która wspomniała, że żeby zapalić uczniów samemu trzeba płonąć. Bardzo to obrazowe, ale chyba
myślę, że to bardzo
oddające
dobre
to, czego oczekują rodzice.
Tak jest. Chcą od nas, abyśmy byli mistrzami, przewodnikami i do tego też trzeba dużej energii, dużego zapału i zaangażowania, a bez wypoczynku, dobrego wynagrodzenia będzie to dosyć trudne. Stąd zresztą trzeba przypomnieć, że tak naprawdę wakacje, jakie ma nauczyciel, to jest mniej więcej tyle, co ma każdy inny pracownik zagwarantowany w kodeksie pracy, bo gdyby przeliczyć 26 dni, chyba tyle jest urlop roczny każdego pracownika z kodeksu pracy, to wychodzą mniej więcej 2 miesiące, czy nawet
troszkę. No te pensum jest troszkę mniejsze, wypłaty są
to
z
prawda,
góry,
ale
no
trzeba pamiętać o tym, że nauczyciel nie pracuje tylko i wyłącznie w szkole. Ci wszyscy, którzy mają kogokolwiek w rodzinie z nauczyciela, to wiedzą, że przynosi się dużą część pracy do domu. Trzeba się przygotować do zajęć, trzeba sprawdzić klasówki, trzeba spotkać się z rodzicami, w różnego rodzaju spotkania wychowawcze czy w szkole, to wszystko łącznie, tak jak policzono, jest grubo ponad 40 godzin, a więc ponad te kodeksowe, o których najczęściej się mówi. To też oczywiście zależy od zawodu, bo w niektórych zawodach nie ma potrzeby sprawdzania prac klasowych, jak na przykład nauczyciele WF-u, ale oni często z kolei mają różnego rodzaju zajęcia pozalekcyjne, wyjazdy na zawody, treningi i tak dalej. Nauczyciele polskiego tych sprawdzanych zeszytów mają dużo, dużo więcej niż wszyscy inni nauczyciele i też powinni być za to już w większym stopniu wynagradzani. Natomiast dziś rzeczywiście jesteśmy na takim etapie, kiedy reforma edukacji już w zasadzie się dokonała, przynajmniej ta strukturalna.
Półtora miesiąca, jak ten czas szybko leci.
No, te zmiany strukturalne dokonywały się już w zasadzie wcześniej, bo samorządy podejmowały uchwały o tak zwanej sieci szkół i o wygaszaniu niektórych szkół czy powstawaniu nowych już do końca marca tego roku, a więc prawie pół roku temu. I od 1 września, wbrew opiniom opozycji totalnej, kiedy miał być totalny chaos, nieprzygotowanie i tak dalej, rok szkolny rozpoczął się normalnie, tak jak zawsze. Uczniowie przyszli do szkoły, nauczyciele rozpoczęli pracę, pracują normalnie.
To jest to półtora miesiąca operacji na żywym organizmie.
Ale ta operacja była dobrze przygotowana i normalnie funkcjonuje. I zmieniliśmy także podstawy programowe i to wszystko funkcjonuje tak, jak powinno. A celem zasadniczym jest to, aby przygotowywać młodych ludzi jak najlepiej do dorosłego życia, aby poziom wykształcenia był jak najlepszy i aby także, co bardzo istotne, a co rzadko się przy tej okazji podkreśla, zmienić rolę szkolnictwa zawodowego. Chcemy doprowadzić do tego, aby te szkoły miały wyższe notowania w społeczeństwie, aby uczniowie chętniej te szkoły wybierali. Choćby z tego powodu, że dzisiaj brakuje pracowników wykwalifikowanych, a te szkoły dobrze takich pracowników przygotowują i można być szczęśliwym, dobrze zarabiającym człowiekiem, niekoniecznie kończąc studia.
Pan poseł Krzysztof Truskolaski?
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej również chciałbym życzyć wszystkiego najlepszego dla naszych podlaskich nauczycieli. Przede wszystkim wytrwałości, bo chyba to jest najbardziej potrzebne dla państwa. Jest to trudny rok, rok ogromnych zmian, likwidacja gimnazjów.
Są wygaszane. Powrót
ośmioklasowych podstawówek. Nie wszystko przeszło idealnie, tak jak pan poseł Piątkowski tutaj wspomniał. Wiele dzieci z siódmych klas dopiero w połowie września otrzymały swoje książki, więc do połowy września uczyły się na jakichś kserówkach. Zadania zapisywało, często musieli sami zapisywać zadania w zeszytach, co trwało dużo, dużo dłużej. Przez ten czas mogły te dzieci by się więcej dowiedzieć, więc no to był jeden z wielu mankamentów tej reformy edukacji. Były też mankamenty finansowe, o których już we wcześniejszych programach wspominałem, że większość odpowiedzialności za tą reformę poniosły samorządy, a nie Ministerstwo Edukacji Narodowej. Słyszałem również o sprawach sądowych samorządów z ministerstwem w sprawie odszkodowań za wprowadzenie tej reformy.
Zobaczymy, jak dwóch przynajmniej sprostowań. Po pierwsze, podręczniki, nie wiem, czy pan wie, panie pośle, ale w tej chwili zamawiają szkoły i dyrektorzy szkół. I to opóźnienia mogły wynikać po prostu z tego, że ci dyrektorzy za późno złożyli zamówienia w wydawnictwach. Po drugie, jeśli chodzi o koszty, ministerstwo przygotowało kilkaset milionów złotych na to, aby samorządom wynagrodzić te wydatki, które były związane z reformą edukacji. Tylko proszę pamiętać, że nie wszystkie wydatki, które dziś, tak jak na przykład Białystok, ponosi związane z oświatą, są związane z reformą, bo na przykład, nie wiem, budowa kolejnego przedszkola czy tworzenie kolejnych oddziałów przedszkolnych jest zadaniem, które wynika z ustawy o samorządzie terytorialnym i było już znane dużo wcześniej. Natomiast na siłę wciskanie tych kosztów pod hasłem wydatki związane z reformą po prostu nijak się mają do rzeczywistości.
Wydatki związane z reformą Białystok w Białymstoku 6,5 miliona złotych.
Ale jeszcze raz mówię, że nie wszystkie były związane z reformą.
Większość była, a ile dostał refinansowania z Ministerstwa Edukacji Narodowej, panie pośle?
Nie pamiętam, chyba trochę ponad milion złotych z tego, co pamiętam.
Około 700 tysięcy, więc jednak prawie 6 milionów Białystok.
Jeszcze raz mówię, że nie były to pieniądze związane wszystkie z reformą edukacji.
Ale większość była.
Jak nie wiadomo, to zawsze chodzi o pieniądze, to te stare poszekadło się sprawdza. Wspomnijmy i skomentujmy jeszcze sobie te pomysły na szkolnictwo wyższe, bo tych zmian też się szykuje sporo, chociaż one również w kierunku idą tego, o czym wspomniał pan poseł Piątkowski, czyli na przykład szkolnictwo zawodowe ma być bardziej związane z rynkiem pracy, ale to też hasło, które słyszymy już od lat.
Lokalnym. Znaczy tu trzeba powiedzieć, że trochę inaczej te plany, które przedstawia pan minister Gowin, one nawet nie są jeszcze ustawą, tylko założeniami projektów ustaw i one będą uchwalane prawdopodobnie dopiero w przyszłym roku. Pan minister Gowin przez kilka ładnych miesięcy konsultował to ze środowiskiem akademickim. Odbywał się cykl takich spotkań pod ogólnym hasłem Kongresu Nauki Polskiej. Najpierw regionalny i poświęcony poszczególnym zagadnieniom, a potem w Krakowie dwa czy trzy tygodnie temu, gdzie pan minister Gowin przedstawił w końcu założenia już całościowe reformy szkolnictwa wyższego. Tam po pierwsze mówi się o zwiększeniu autonomii uczelni. Mówi się o między innymi dowolnym sposobie organizowania życia wewnętrznego uczelni. Ta reforma ma doprowadzić także do tego, aby najlepsze uczelnie w Polsce awansowały w tych rankingach światowych i mogły swobodnie konkurować, aby była możliwość większej współpracy z biznesem, ale jednocześnie pan minister Gowin wyraźnie zapewnia, że chce utrzymać istnienie uczelni regionalnych. Tu głównie ma na myśli PWSZ-ki, czyli Państwowe Wyższe Szkoły Zawodowe, które właśnie mają przygotowywać te kadry zawodowe na potrzeby głównie regionalnego, lokalnego rynku pracy. On funkcjonuje u nas w Łomży czy Suwałkach i one nadal mają otrzymywać finansowanie tak, aby mogły kształcić, bo przecież nie każdego stać chociażby na to, aby wyjechać na studia wyższe gdzieś do dużego miasta, jakim jest Białystok, czy jeszcze większego jak Warszawa, Poznań, czy jakiekolwiek inne, bo koszty utrzymania będą tam zdecydowanie wyższe. Nie wszystkie pomysły tam budzą od razu wielki zachwyt. Pojawiły
no nie, pan minister wycofał, pan wicepremier wycofał się chociażby z wydłużenia roku, wydłużenia toku studiów, jeżeli chodzi o czas.
Bo tam... O studia zaoczne, bo tam chodziło o studia zaoczne i chodziło również o likwidację tak zwanego porządku bolońskiego w niektórych wypadkach. Porządek boloński, czy
podział
na licencjat i magistrów, tak i jest. Magistrów. Natomiast tutaj niektóre dodatkowe kierunki mają jeszcze do tego dojść, bo już w tej chwili kilka kierunków nie musi tego systemu bolońskiego przestrzegać. Od razu prowadzi jednolite studia magisterskie. Całkowicie pewnie z tego systemu wycofać się nie da, natomiast kilka innych kierunków ma być jeszcze objęte możliwością wprowadzenia jednolitych studiów magisterskich. Uczelnie mają otrzymać ewentualnie także możliwość prowadzenia egzaminów dodatkowych. Ten pomysł nie jest jednoznacznie przyjmowany jako pomysł, który powinien być koniecznie wprowadzany. Mamy doświadczenia z poprzednich lat, kiedy te egzaminy wewnętrzne uczelni, poza tym, że dawały szansę rzeczywiście na jakby zbadanie dodatkowych predyspozycji i to nadal jest w przypadku chociażby uczelni, które kształcą nauczycieli WF-u, bo to jest oczywiste, trzeba predyspozycje fizyczne zbadać, to pojawia się zawsze tutaj wątpliwość, czy nie będzie jakichś wątpliwości co do uczciwości przeprowadzania tego postępowania wewnętrznego, bo w poprzednich latach się to zdarzało.
No i pytanie,
pewne wątpliwości budzi też likwidacja niektórych stopni naukowych, bo taki pomysł w pewnym momencie się pojawiał. Myślę, że nad tym będzie jeszcze dłuższa dyskusja.
Dotyczące kształcące doktorów, czyli taka zmiana systemu?
Tak jest, żeby tylko te najlepsze uczelnie mogły to robić. I to rzeczywiście ma sens. Pojawił się także pomysł, aby ograniczyć chociażby liczbę uczelni, które mogą kształcić nauczycieli, bo dzisiaj w tej chwili może to robić praktycznie każda uczelnia, która spełni minimalne warunki, a chyba nie jest to najlepszy pomysł.
To są tylko postulaty, tak jak tutaj pan poseł wspomniał. Czekamy na projekty ustaw. Już słyszeliśmy w doniesieniach medialnych, że Prawo i Sprawiedliwość z wieloma postulatami pana ministra Gowina się nie zgadza. My akurat z wieloma postulatami zgadzamy się, ale nie zgadzamy się z tym ostatnim, który mówi o egzaminach na studia, bo jednak matury były przez wiele lat tak udoskonalane, aby uczniowie liceów, absolwenci liceów nie musieli zdawać dwóch egzaminów, czyli matura, a za chwilę egzamin na studia. Tak było przez wiele, wiele lat i uznano, że to jest po prostu bez sensu, bo matura nie była... Maturę wystarczyło tylko zdać, tak? A teraz... Jak zda się maturę? No takie studia, dany absolwent.
No tak, ale wiadomo, że każdy chce jak najlepiej, w związku z tym już profiluje swoje działania i pytanie jest takie, tutaj cały ten system funkcjonuje w taki sposób, że młody człowiek w wieku lat powiedzmy 16, 15, on już musi wiedzieć, on już musi zdecydować, co on będzie robił w wieku lat, nie wiem, 45.
Znaczy dopóki był gimnazja, to rzeczywiście tak było, bo to trzeba było już wybierać na tym etapie, ponieważ... Nauka w szkole podstawowej w poprzednim systemie wprowadzanym przez Platformę kończyła się tak naprawdę na pierwszej klasie szkoły ponadgimnazjalnej. Potem już była specjalizacja w odpowiednim kierunku, o czym pan mówi. Natomiast teraz to się troszeczkę przesunie. Chcemy, aby liceum było bardziej liceum ogólnokształcącym i by w ciągu 4 lat, bo wydłużyliśmy o rok naukę w liceum ogólnokształcącym i o rok w technikum do lat 5, co pozwoli po pierwsze nauczycielom nieco swobodniej realizować materiał, który mają przekazać uczniom. ale też uczniom lepiej przygotować się do dorosłego życia i wybrać w trakcie szkoły średniej ten kierunek, w którym by chcieli się specjalizować. Ja pamiętam sam ze swojego doświadczenia nauczycielskiego, że czasami dopiero w klasie maturalnej uczniowie decydowali się albo zmieniali swoje zainteresowania i zaczęli nagle interesować się zupełnie innym przedmiotem, zdawali inny przedmiot niż początkowo.
I te zainteresowania kończyły się na etapie zdania matury, wyniku maturalnego. I...
Ja tutaj nie mogę zgodzić się z posłem Piątkowskim, że już w pierwszej klasie gimnazjum trzeba było określać się, jaki zawód chce wykonywać.
Szkoły średniej mówimy.
Szkoły średniej, tak?
No szkoły średniej czy gimnazjum. Ja tutaj, no, panie pośle, chyba będę musiał się zgodzić z panem posłem Piątkowskim, zaryzykuję, bo chodzi o to, że tak naprawdę przygotowanie do matury w ciągu tych 3 lat, czy te 3 lata szkoły średniej były już profilowane tylko pod konkretną maturę. Jeżeli ktoś później wpadł na pomysł, że nie pójdzie na studia informatyczne, tylko na medyczne, no to się kończyło właśnie na etapie pisania matury, bo wyniki na pewno nie pozwalały na to, żeby dostać się na studia. To jest chyba ten problem.
System był dużo mniej elastyczny. My umożliwiamy jakby bardziej elastyczne podejście do zmiany zainteresowań ucznia. Stąd jakby dłuższy czas tego nauczania ogólnokształcącego.
4-letnie licea jeszcze nie weszły, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało w praktyce. W teorii wygląda to nieźle. Zobaczymy, jak będzie to wyglądało.
To w praktyce funkcjonowało przez kilkadziesiąt lat.
W ramach ubiegłym tygodniu byli tutaj w Białymstoku chociażby nauczyciele z różnych państw, nauczyciele matematyki. Oni na przykład byli bardzo pod wrażeniem programu, jaki przerabiają nasi uczniowie. Do tego stopnia, że niektórzy podkreślali, że u nich tego, czego my się uczymy w szkole średniej, no to uczą się dopiero na studiach. No to było zawsze dla nas ważne i to podkreślaliśmy przez lata, że u nas jest naprawdę poziom bardzo dobry. Tylko efekty w postaci sukcesów gospodarczych, bo do tego zdążamy, ciągle jednak nie możemy przyrównywać do tego, co dzieje się w Europie Zachodniej.
Ale to właśnie częściowo ma ulec zmianie. O tym zarówno mówił pan premier Gowin, jak i mówi bardzo często pan premier Morawiecki, mówiąc o konieczności wzmocnienia polskiej innowacyjności i wsparcia przez państwo tych działań, które są innowacyjne, które mają szansę osiągnąć sukces. To dlatego mówi się o dużo większych wydatkach na połączenie nauki z biznesem i prowadzenie badań, które mają szansę potem przeistoczyć się w konkretne przedmioty, inwestycje przy wsparciu nauki, które będą nowoczesne, ale to także wsparcie przez państwa niektórych gałęzi gospodarki, które są innowacyjne w skali europejskiej czy światowej. To hasło elektromobilności chociażby, czy polskich dronów na pewno w świadomości Polaków już jakoś się zakorzeniły.
No, zakorzenił się też grafen, panie pośle, i nic z tego nie wyszło.
To prawda, ale to grafen powstał wiele lat temu. My jeszcze nie mieliśmy wtedy na to wpływu.
Ja stosunkowo niedawno kończyłem studia i już wtedy było takie przeświadczenie, że jak się nie zacznie pracy w trakcie studiów, to po skończonych studiach rzeczywiście było ciężko znaleźć pracę w określonym zawodzie. I osoby, które zaczynały już na tym drugim stopniu, czyli stopniu magisterskim, pracować w różnych firmach, to najczęściej zostawały tam już w tych firmach i dalej mogły tam pracować. Osoby, które przez 5 lat tylko studiowały lub studiowały kilka kierunków, tak? I nie udało im się załapać do żadnej pracy. No, narzekały, że niestety znalezienie pracy po różnych kierunkach, tak? Ja nie mówię, że wszystkich, bo na przykład takie jak studia medyczne, mam nadzieję, że zaraz o tym również
ależ oczywiście
rozmawiać. Tutaj sytuacja wygląda trochę inaczej, ale studia czy ekonomiczne. Ale
lepiej czy gorzej, panie pośle?
Zaraz się okaże.
Dobrze, to zrobimy sobie krótką przerwę i porozmawiamy również o studiach medycznych, bo mamy w kraju protest sfery budżetowej, tak to nazywamy. Protestują lekarze rezydenci, administracja sądowa, również nauczyciele nie są zadowoleni ze swoich zarobków, czyli sfera budżetowa upomina się o większe pieniądze. Co z tym dalej będzie? W studiu posłowie Dariusz Piątkowski z Prawa i Sprawiedliwości i Krzysztof Truskolaski z Nowoczesnej. Panowie.
Zobaczymy, to nie od nas do końca zależy. Staramy się doprowadzić do tego, aby podnosić stopniowo płace. Przypomnę, że jesteśmy rządem, który w przeciwieństwie do poprzedników stara się bardzo dbać także o tych, którzy zarabiają najmniej. To stąd znaczne podwyżki wynagrodzenia minimalnego, dużo większe niż w poprzednich latach. To także podwyższenie najniższej emerytury, ale także inne programy socjalne, ten najbardziej znany to 500+. I to wszystko kosztuje sporo, sporo pieniążków, kilkadziesiąt miliardów w skali roku. Pan premier Morawiecki, przedstawiając prognozę budżetu na przyszły rok, mówił o wydatkach na cele socjalne łącznie w kwocie 75 miliardów. Takiej kwoty jeszcze nigdy w budżecie polskiego państwa nie było.
Dużo mówi się o tym, że ten budżet zarządów Prawa i Sprawiedliwości nagle zyskał sporo grosza i to jest pytanie, może panie pośle, czy ci, którzy to słyszą i widzą, nie chcą w tym uczestniczyć?
Bardzo możliwe, że taki trend się pojawia, ale to dostrzegamy i staramy się także podwyższać płace w innych dziedzinach. Pani minister Zalewska kilka miesięcy temu zapowiadała o podwyżki dla nauczycieli, o których rozmawialiśmy przed chwilą, łącznie przez 3 lata 15%. Rozumiem, że nauczyciele chcieliby zarabiać więcej, zwłaszcza na przykład nauczyciele stażyści, którzy przychodząc do pracy po raz pierwszy po studiach zarabiają praktycznie minimalną krajową. I tutaj no, rzeczywiście ich zarobki niczym się nie różnią od tych, którzy nie mają żadnych kwalifikacji, rozpoczynają pracę w tej samej szkole jako pracownicy obsługi. Jedni i drudzy powinni zarabiać więcej. Mam nadzieję, że uda się to także wprowadzić i te podwyżki dla nauczycieli się pojawią. Natomiast najwięcej uwagi mediów i publiczności dzięki części mediów opozycyjnych zwraca przede wszystkim protest rezydentów.
Rezydenci głodują, no trudno powiedzieć, tak, że
tak,
to jest
tak, oczywiście, że tak.
To nie jest przekaz medialny, panie pośle.
Ale ja nie mówię o żadnym przekazie medialnym, tylko mówię o rzeczywistości, bo to w dużej mierze także media opozycyjne kreują ten protest, ciągle go pokazują. Pamiętam, gdy były protesty rządów PO-PSL, te same media typu TVN praktycznie nic o protestach społecznych nie mówiły. Spróbujmy przekazać jakby realne zarobki rezydentów. Zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia z 2012 roku rezydent zarabia od 3170 do prawie 3,5 tysiąca złotych brutto. W niektórych dziedzinach priorytetowych te zarobki są od 3600 do prawie 3900 brutto. Lekarze dzisiaj zwracają uwagę na to, że ich zarobki formalne, przynajmniej etatowe, nie wliczając to nadgodzin, premii i różnego rodzaju innych dodatków, wahają się od 3200 do 4600 zł. A więc niektórzy lekarze, przynajmniej formalnie, na etat mają mniejsze pieniądze niż rezydenci, którzy tak naprawdę dopiero rozpoczynają swoją karierę zawodową. Słyszę postulaty niektórych z nich, że chcieliby zarabiać 9 tysięcy złotych. No, wydaje mi się to postulat, powiem jest delikatnie, mocno na wyrost, bo co mają powiedzieć pracownicy innych dziedzin budżetówki, nauczyciele chociażby, o których mówiliśmy, pracownicy administracyjni, ale i także samorządowi, którzy też, delikatnie mówiąc, nie zarabiają najlepiej. I to zaczyna też powodować poważne problemy, bo dzisiaj ludzi z pewnym przygotowaniem specjalistycznym jest bardzo trudno znaleźć w administracji. Oni z tej administracji po prostu odchodzą. Tu muszą nastąpić zmiany.
Pan poseł Truskolaski?
Służba zdrowia jest to poważny problem już wielu rządów, tak? No, największym problemem w służbie zdrowia jest jej niedofinansowanie. Ludzie stoją w ogromnych kolejkach do specjalistów, czekają po rok, dwa, 10 lat nawet na różne specjalistyczne zabiegi. Tak być nie powinno.
Pełna zgoda.
Polska w tym momencie przeznacza 4,8% swojego PKP na służbę zdrowia. Na przykład Czechy przeznaczają 6,3%, Wielka Brytania 7,8%, Turcja 4,4, Holandia aż 10,2 PKB na służbę zdrowia. Uważam, że ten procent powinien być zwiększony. Zresztą sam minister Radziwiłł jeszcze w trakcie kampanii wyborczej Prawa i Sprawiedliwości mówił o tym, że ta składka na ochronę zdrowia powinna wzrosnąć do 6%. Teraz pan minister Radziwiłł nie zabiera już żadnego zdania na ten temat.
Nieprawda. Dzisiaj chociażbym miał wywiad, o tym mówił. Za chwilę o tym powiem.
No zobaczymy kiedy to się stanie, bo pan poseł mówił o tym, że rezydenci strajkują głównie dlatego, że chcą mieć wyższe pensje. Nieprawda. Rezydenci to jest jeden z postulatów, ale głównym postulatem jest właśnie zwiększenie pieniędzy na ochronę zdrowia. To jest główny postulat tych medyków. No i rzeczywiście to jest ogromne poświęcenie ze strony rezydentów, którzy już ponad tydzień głodują w jednym z warszawskich szpitali. Dzisiaj możemy usłyszeć również, że inne szpitale w całej Polsce chcą przyłączyć się do tego protestu. I mam nadzieję, że minister i pani premier wreszcie usiądzie do stołu i zacznie rozmawiać o konkretnych propozycjach dla tych młodych lekarzy i dla całego systemu zdrowotnego.
Ale już te propozycje, dla młodych rezydentów się pojawiły. Rozmowy trwają od wielu miesięcy. Sam pan minister spotykał się prawie 20 razy z nimi, a więc nie jest to tak, że nie zauważał problemu, tylko rozmawiał z nimi i mówił o tym, co będziemy robili. Ja znowu przyjrzę się temu, co realnie rząd próbuje zmienić, bo problem nie jest nowy, a niedofinansowanie służby zdrowia jest problemem, który funkcjonuje od kilkudziesięciu lat i w ciągu dwóch lat tego wszystkiego zmienić się nie da, ale próbujemy to zrobić. Zaczynając od rezydentów. W przyszłym budżecie ma być 1 800 000 000. To jest bardzo poważna kwota. Więcej wynagrodzenia dla rezydentów, co przełoży się na podwyżki w ciągu kolejnych 4 lat o prawie 2 000 zł. W tych dziedzinach priorytetowych, w których brakuje lekarzy specjalistów, te podwyżki będą na jeszcze wyższą skalę. O tym, że zauważamy problemy służby zdrowia, niech świadczy fakt, że w tegorocznym budżecie na rok 2007 z 5 miliardów nadwyżki, które się pojawiły, aż 3 miliardy, czyli 3/5, to jest 60% tej nadwyżki, zostało przeznaczone na dodatkowe wydatki czy dofinansowanie służby zdrowia. Czy to jest mało? To są gigantyczne pieniądze, jakich wcześniej nie było.
Ale kolejki zwiększyliśmy, też są gigantyczne nadal. Ale nic się nie zmieniło, panie pośle, przez
panie pośle, panie pośle, poprzedni rząd tego nie dostrzegał. Nie da się wszystkiego zmienić.
Nie byłem w poprzednim
rządzie. Nie da się zmienić wszystkiego od razu. Próbujemy to zrobić. Mówię o konkretnych kwotach. Elementy kolejne, które wprowadziliśmy, to nowa wycena procedur medycznych, która doprowadziła do tego, że urealniliśmy te wyceny i dzięki temu zyskują także szpitale ogólne, a nie tylko i wyłącznie niektóre szpitale specjalistyczne. Doprowadziliśmy do tego, że NFZ, mając nieco więcej pieniędzy, wykupuje czy płaci za nadwykonania, bo nie wiem, czy państwo wiedzą, w tej chwili to jest tak, że szpital ma jakby kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia, w którym NFZ zobowiązuje się do zapłacenia pewnej liczby świadczeń. Gdy szpital wykona tych świadczeń więcej, operacji, na przykład zabiegów, no to wówczas musi czekać albo i nie doczeka się wypłaty z NFZ-u za wykonane usługi, za które przecież poniósł jakieś koszty. My doprowadziliśmy do tego, że prawie wszystkie nadwykonania są opłacane. To jest bardzo poważna zmiana. I kolejna zmiana, którą państwo za chwilę już odczują, która jest związana z wprowadzeniem sieci szpitali. To zaczęło funkcjonować dopiero od kilku zaledwie tygodni. Ma ono właśnie doprowadzić do tego, aby pacjent nie czuł się osamotniony po wyjściu ze szpitala. Dotąd procedura wyglądała w ten sposób, że szpital wykonywał zabieg, operację, a potem pacjent sam się już martwił o to, czy będzie miał rehabilitację i jakąś opiekę specjalistyczną. Dzisiaj, zgodnie z nową ustawą, szpital zobowiązany jest do tego, aby całościowo zaopiekować się pacjentem także po operacji, a więc zapewnić mu rehabilitację i opiekę specjalistyczną. To jest bardzo poważna zmiana, która powinna poprawić stan zdrowia wielu naszych rodaków.
Jak na razie sieć szpitali wprowadziła tylko ogromny bałagan.
Ale gdzie ten bałagan? Pan znowu mówi o bałaganie.
Nocna i świąteczna pomoc medyczna, panie pośle. Pacjenci nie wiedzą, gdzie teraz mogą się leczyć. Mogli tej pomocy, tą pomoc otrzymywać na pogotowiu, a teraz w różnych szpitalach, więc jest to ogromny bałagan. Ta zmiana była zdecydowanie niepotrzebna.
Już trzeba się do tego nie. Znowu państwo mówią o jakimś gigantycznym chaosie. Mówiliście o chaosie, gdy przywracaliśmy prawo rodziców do tego, aby mogli wysyłać dzieci 7-letnie dopiero do szkoły, niż 6-latki przymusowe, jak chciał poprzedni rząd. Twierdziliście, że będzie gigantyczny chaos. Nic takiego się nie wydarzyło. Gdy wprowadzaliśmy reformę edukacji, szkoły miały stanąć, uczniowie nie mieli być uczeni i miałaby się zawalić polska oświata. Nic takiego się nie stało. To samo teraz próbujecie mówić o szpitalach. Mówię o tym, że po pierwsze, w sieci szpitali znalazły się praktycznie wszystkie publiczne szpitale. Mają zagwarantowane finansowanie z budżetu państwa, czego wcześniej nie było. Nie muszą startować do kolejnych konkursów albo co rok martwić się, jak będzie wyglądał ten kontrakt z NFZ-em, mają pewność finansowania i nieco wyższe kontrakty i nieco wyższą wycenę. Dodatkowo pacjent będzie miał zapewnioną opiekę pooperacyjną. To gdzie jest tu chaos, panie pośle?
To postawmy kropkę tutaj i w ostatnim naszym temacie poproszę o komentarz dotyczący tego, co wydarzyło się w Puszczy Białowieskiej. Zdaje się, że w sobotę rano, tak? Czy w piątek, przepraszam, kiedy to na wycieczkę terenową wybrała się tam delegacja około 30 osób, przedstawicieli państw zrzeszonych w FAO. To taka Food and Agriculture Organization, że tak się wyrażę, ONZ-u, a także Komisji Europejskiej. Spotkali się z blokadą na drodze. Blokadę przygotowali lokalni mieszkańcy, którzy popierają ogólnie rzecz biorąc decyzję ministra Szyszki dotyczącej Puszczy. Co panowie na to? Pan poseł.
No, trudno się dziwić mieszkańcom okolic Puszczy Białowieskiej, że są zdeterminowani, zdenerwowani tym, co się wokół Puszczy dzieje. Bo oni chcieliby, aby leśnicy, tak jak przez kilkadziesiąt poprzednich lat, przez kilka pokoleń, mogli tę puszczę, przynajmniej w tej części, która nie jest objęta parkiem narodowym czy rezerwatami, bo tam tego robić nie mogą, ale żeby we wszystkich pozostałych częściach puszczy, a przypomnę, że park narodowy to jest zaledwie 1/5 całej Puszczy Białowieskiej, aby mogli na tych terenie trzech leśnic wprowadzić normalną gospodarkę leśną, czyli taką, która polega na tym, że sadzą co jakiś czas kolejne partie drzew, jednocześnie chronią te drzewa przed szkodnikami. Gdy te drzewa już dorastają do pełnego wieku, nie pozwalają się do końca zestarzeć, spruchnieć i zgnić w lesie, tylko część tego drewna, większość tego drewna wykorzystują gospodarczo. Naturalnym szkodnikiem w lasach, który jest zwalczany przez leśników, jest między innymi kornik drukarz, który zagraża drzewom iglastym. Kilka lat temu niestety ówczesny minister środowiska z Platformy uległ naciskom ekologów i nie dopuścił do tego, aby leśnicy na samym początku rozpoczęli walkę z tym szkodnikiem, co by uchroniło miliony drzew. Przez kilka lat kornik tak się rozprzestrzenił w Puszczy Białowieskiej, że dzisiaj mamy miliony martwych drzew świerkowych.
No tak, ale podobnie jest też w Bawarii, podobnie jest też w Górach Stołowych u nas.
Ale w Górach Stołowych nie z tego powodu. Bawaria pokazuje, że trzeba po prostu prowadzić normalne działania ochronne. I minister Szyszko po kilku miesiącach badań naukowych, kiedy przeprowadzono badania na terenie puszczy, wydał decyzję pozwalającą leśnikom na to, aby na terenie 2/3 mniej więcej tych nadleśnictw istniejących w Puszczy Białowieskiej mogli prowadzić normalną gospodarkę leśną, a więc chronić przed szkodnikami, zwalczać kornika, a w tym wywozić drzewa zarażone przez kornika, zwłaszcza w tym wstępnym stadium, bo muszą państwo wiedzieć, że kornik jest szczególnie groźny dla pozostałych drzew, gdy żeruje na żywych jeszcze świerkach, i potem stopniowo się rozwija i atakuje kolejne drzewa.
I trzeba
dać szansę leśnikom, aby mogli gospodarować tak, jak to robili przez kilkadziesiąt lat, bo dzięki nim ta puszcza wzbudza zachwyt nie tylko Polaków, ale i na całym świecie.
Dajemy szansę, panie pośle?
Już nie będzie tego za chwilę tego splendoru wzbudzać z uwagi na to, że zostanie wycięta. Ja niejednokrotnie ostatnio byłem 5-6 razy w Puszczy Białowieskiej i widziałem na własne oczy, jak wygląda wycinka. Chciałbym przypomnieć, że Trybunał Sprawiedliwości nakazał Ministerstwu Środowiska zaprzestania wszelkich prac związanych z wycinką drzew w Puszczy Białowieskiej. Oczywiście pan minister Szyszko nie zgadza się z tym postanowieniem i tnie nadal. Mówi o tym, że jest to tylko wycinka drzew, które zagrażają bezpieczeństwu, ale pytanie, jak drzewo, które jest w środku puszczy, a jest wprowadzony zakaz wstępu do puszczy, może zagrażać bezpieczeństwu ludzi? No nie zagraża. Pan minister Szyszko po prostu piłą i siekierą naprawia tu puszczę.
No, tania propaganda. Proszę pamiętać,
nie przeszkadzałem panu. Ja przez cały program nie przeszkadzałem, więc prosiłbym o uszanowanie.
Jeden komentarz na koniec.
My jako Nowoczesna nie zgadzamy się z tak ogromną wycinką drzew w Puszczy Białowieskiej. Byłem w puszczy, widziałem, że również wycinane są zdrowe drzewa. Kornik drukarz jest rzeczywiście dużym problemem i jego gniazda są głównie w korze drzew. Ale gdy leśnicy, firmy wynajęte przez Lasy Państwowe wycinają te drzewa, często jest tak, że kora zostaje. Kora właśnie z tym kornikiem drukarzem zostaje w Puszczy Białowieskiej, a drzewa są gdzieś wywożone. Też nie wiadomo, gdzie te drzewa są wywożone. Napisałem interpelację do pana ministra środowiska w tej sprawie, gdzie sprzedawane jest drzewo z Puszczy Białowieskiej. Niestety pan minister nie odpowiedział mi na to pytanie.
A jeszcze termin?
Nie, już termin został oczywiście przekroczony, ale to normalne w tym rządzie, że na interpelacje odpowiada się z dużymi opóźnieniami. Napisałem około 70 interpelacji i wszystkie, większość z nich została, termin został przekroczony. No, kolejną kuriozalną sytuacją, która dzieje się teraz w Puszczy Białowieskiej, jest fakt, że Straż Leśna, która tam stacjonuje, została zesłana ze wszystkich województw w Polsce. Naszej puszczy już nie ochraniają tylko i wyłącznie ludzie z lasów państwowych w Białymstoku, tylko z Pomorza, z Wielkopolski.
Biorąc pod uwagę wydarzenia, to pewnie trzeba
trudno się dziwić. Jalko, chcę przypomnieć, że został zabroniony wstęp do Puszczy Białowieskiej w pewnym okresie, ponieważ było tam dużo suchych drzew właśnie zniszczonych przez kornikarz. Zagrażało to życiu i bezpieczeństwu turystów. Ten zakaz został częściowo zdjęty, między innymi dlatego, że część drzew zaatakowanych przez kornika i część drzew uciętych z pobliża szlaków turystycznych i ścieżek została po prostu wycięta.
To były Gry Polityczne. Posłowie Dariusz Piątkowski i Krzysztof Truskolaski, te nasi i państwa goście. Dziękujemy za uwagę.
Dziękuję bardzo. Dziękuję.